przeżyłam, żeby pamiętać. Audycja dokumentalna Wiesława Szymańskiego.
Ja jestem urodzoną białostoczanką i to z bardzo wielu pokoleń. Ojciec mój był lekarzem, znanym lekarzem w Białymstoku i został spalony w Bożnicy pierwszy dzień wstąpienia Niemców do Białegostoku. Zostałam z matką i z małym braciszkiem. Miałam wtedy, w 1941 roku, miałam 15 lat.
...65 lat minęło od wybuchu powstania w białostockim getcie, kiedy to w obliczu zagłady garstka młodych ludzi w desperackim odruchu chwyciła za broń. Nie mógł się powieść ich szaleńczy plan przedarcia poza mury getta i schronienia się w okolicznych lasach. Udało się im jednak dokonać czegoś równie ważnego, a może nawet ważniejszego, niż ocalenie życia. Wywalczyli szacunek, wywalczyli prawo do śmierci z bronią w ręku na przekór zbrodniczym planom nazistów. Ocalili swą godność.
Pierwsza akcja była w lutym, od 6 do 13 lutego. Wwieźli do Treblinki, także faktycznie getto białostockie już wiedziało, że jeden los może spotkać, tylko wywóz do Treblinki, a nie różne inne fantazje tam pracy i tak dalej. Organizacje antyfaszystowskie, absolutnie konspiracyjne, istniały w getcie i faktycznie to były wszelkie organizacje, i sionistyczne, i komunistyczne, i bunt, wszelkiego rodzaju. I były między nimi dyskusje na dwa tematy, to znaczy, czy zorganizować partyzankę bojową, oczywiście z młodych, i to tylko mężczyzn, bardzo młodych, poza gettem, w lasach supraskich, czy też zginąć w getcie, nie jechać do Treblinki. I postanowili się zjednoczyć i faktycznie komuniści ze wszystkimi prawicowymi i z lewicowymi zjednoczyli się w jednym kierunku, to znaczy godnie zginąć. Ja osobiście nie należałam do żadnej organizacji aż do pierwszej akcji. Nie chcieli mnie przyjąć, po pierwsze, że byłam za młoda, po drugie, byłam takiego pochodzenia, niby to z domu zamożnego i niby rozpieszczona, coś w tym kierunku. I nie chcieli mnie przyjąć. Dopiero po pierwszej akcji, ponieważ ja mieszkałam koło Placu Wyzwolenia, blisko ulicy Poleskiej był ten płot i im było bardzo wygodnie tam blisko płotu, żeby przerzucać ludzi, nawiązali ze mną kontakt. I ja byłam tylko bardzo małym pionkiem tam. Nawet nie znałam tych organizatorów, miałam tylko kilku takich łączników.
Uchwała numer 30/360/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 11 lipca 2008 roku uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Placowi położonemu w Białymstoku na osiedle nr 1 centrum, oznaczonemu na szkicu sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały kolorem żółtym, nadaje się nazwę Plac Morchedaja Tenenbauma. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Białegostoku.
To było 16 sierpnia, więc 16 sierpnia 1943 roku Niemcy okrążyli getto, było kilka tanków. Oczywiście były te ogłoszenia w języku niemieckim i polskim, że cała ludność powinna małymi paczkami zgłosić o 9 godzinie rano przed parkanami, szczególnie przed parkanem na ulicy Jurowieckiej i niby wyjechać na pracę na Lubelszczyznę. Tylko na pracy i będą tam mieli pod dostatkiem żywności i takie różne gadanie. Oczywiście, że w getcie białostockim to 99% ludności nie wierzyło w to, bo już wiedzieli, o co chodzi. Oprócz tego getto białostockie było duże, bo formalnie niby to miało być 40-50 tysięcy, ale z tych wszystkich miasteczek, a także z Grodna, ci Żydzi, którym udało się, przecież ich już zlikwidowali, którym udało się uciec, oni wszyscy przybyli z Lidy, nawet z Grodna, z większych tych i z różnych małych miasteczek, Korycin, jakie by tam by nie było, wszyscy oni przybyli do Białegostoku. Do getta białostockiego. Także w getcie białostockim na pewno było jakieś 60 tysięcy ludzi. Jeśli chodzi o naszą organizację, to ja przez łączników widziałam, zresztą już ona wiele miesięcy przedtem, były zorganizowane miejsca, na których będziemy stawić opór. To znaczy było jedno postanowienie, nikt nie jedzie do Treblinki. No, wyszli już do lasu, oczywiście po pierwszej akcji już było dużo grup, kilka grup było bojowych z bronią, którzy wyszli do lasów Supraćskich. Ci, którzy zostali, wszyscy daliśmy sobie słowo, że nie pojedziemy nigdy do Treblinki ani nigdzie, że zginiemy na miejscu przynajmniej jakoś z godnością. I to był ten cel. To, co ja widziałam, to powinnam była być przy ulicy Smolnej, Chmielnej. Tam był też dom Barasza. Barasz to był prezes gminy żydowskiej w getcie, inżynier Barasz. On jedyny miał taki domek mały z ogródkiem, bo w ogóle zieleni w getcie nie było. Więc powinniśmy byli być o godzinie 8, ponieważ o 9 Niemcy powinni byli wkroczyć, tośmy się umówili, że będziemy o 8 i ten, który był moim łącznikiem, on przyszedł, mnie zabrał od mamy, ja mamie nie powiedziałam, że idę się chować, nie powiedziałam, że idę na punkt oporu i mama powiedziała, że niestety nic nie może mi pomóc, żebym sobie sama jakoś dawała radę. Ja wtedy, to był 43 rok, ja miałam 17 lat. On rzeczywiście przyszedł po mnie, ten punkt oporu miał zacząć dawać opór, a nie walczyć o godzinie 9 z chwilą, kiedy Niemcy wejdą. Było przeszło 100 osób, było maksimum 25 prawdziwych karabinów, nie więcej. Oprócz tego każdy miał właśnie te tak zwane butelki Mołotowa, wtedy je nazywali napełniane kwasem solnym czy siarkowym tam. I granaty własnoręcznie wykonane, siekiery, piły, tam noże, wszelkie takie prymitywne. Obok mnie stał taki nawet nie wiem z czego to było, tak jak koszyk niby ze słomy czy z czego, na pełen tych było tych żarówek. Były dzieci, no to zupełnie małe, chyba po 9-10 lat. Później się okazało, że już mieli trochę więcej, 11-12, ale takie małe. I był taki od płotu na Jurowieckie, gdzie Niemcy mieli wkroczyć, to tam zrobili taki łańcuch, do nas, to bardzo, to niedaleko wszystko od Febel, od Jurowieckiej. I że jeden drugiemu miał powiedzieć, że Niemcy już weszli do getta, bo musieliśmy jednak wiedzieć. I był taki łańcuch, żeby nam to ogłosić. Ten pierwszy chłopak, który później się okazało miał już 13 lat, a wyglądał na 10, to kiedy wjechał Willis i w tym aucie siedział jeden oficer, żołnierz, czy też podoficer, a z tyłu jeszcze trzech żołnierzy. I oni wjechali do getta i on od razu, absolutnie nie było zaplanowane. To dziecko rzuciło w twarz temu oficerowi taką żarówkę i oczywiście, że zraniło go. I wtedy zaczęła się straszna strzelanina. Oczywiście to dziecko zabili. I też cały, nie wiem dlaczego później były też na Ciepły. To możliwe, że tam też była jakaś jednostka oporu, ale ja nie wiem. Ale były straszne strzały na Ciepły. I oni podeszli do nas i wtedy coś niesamowitego. Wszyscy ci, co mogli, to strzelali, rzucali te żarówki. Ja absolutnie nie jestem pewna, czy ja kogoś zraniłam. Absolutnie nie jestem, rzucałam, ale najważniejsze było, że trzeba było podpalić płot. Więc ten płot podpalili, bo był plan, że może podpalimy płot i może częściej uda się jakoś uciec na stronę aryjską. Podpalili płot, płot był zupełnie spalony na Smolnej. Stały dwa tanki pobliżu i stało wojsko. Jakie wojsko, to doprawdy ja nie pamiętam. Widziałam tych, to chyba było, ale nie Ukraińcy. To oni stali. Także absolutnie ani nikt nie mógł się przerwać na stronę w każdym razie. Także to spalenie płotu to nic nie dało. I wtedy właśnie zaczęło się i to trwało chyba nie więcej jak półtorej godziny. I sądzę, że z tej setki to zostało bardzo mało. Zostałam ja i tych dwóch chłopców, co byli, jeden był raniony w rękę, ale chyba niepoważnie. Wtedy nas otoczyli już na Nowogródzkiej, pognali nas, otoczyli nas na Nowogródzkiej i jeden z Niemców wlazł na jakieś podium. Co to było za podium? Czy to była jakaś taburetka wysoka? Nie pamiętam, ale to było jakby trybuna. On wlazł i zaczął po niemiecku, a ja rozumiałam trochę po niemiecku, o tyle o ile, przemawiać faktycznie, że tak. Że wszyscy ci Żydzi, którzy dobrowolnie i spokojnie i w pokoju, w pełnym pojadą do pracy, będą pracować i będą żyć. A tą garstkę, którą nas ranili i wystąpili przeciwko Wielkiemu Reichu, to Wielki Reich, to ciągle on powtarzał, to będą rozstrzelani na miejscu. I w tej chwili weszli Ukraińcy, bo ich nie było kilka godzin. Weszli taki szwadron w wojsku ukraińskim. Po pierwsze oni mówili między sobą po ukraińsku i po rosyjsku, a po drugie widziałam, znaliśmy ich, mieli inne mundury. Oni weszli, zrobił się trochę taki bałagan, szczególnie przez to, że ci ludzie, którzy stali, to nie byli przecież ta mała grupka, którą oni otoczyli, a to byli ludzie, którzy szli do płotu, na wyjście z tymi. I wśród nich byli przecież rodzice tych, co mieli być rozstrzelani, więc tam był straszny bałagan i płacz. I wtedy ci dwaj chłopcy wyciągnęli mnie, jeden z nich wyciągnął mnie i myśmy tak między Ukraińcami, nie wiem jakim cudem, przeszliśmy. I ponieważ płotu w getcie nie było, bo te płoty były zimą spalone, tośmy przeszli, ja tylko pamiętam, żeśmy przeszli przez Nowogródzką i nagle okazaliśmy się na Ciepłej. I jeden z tych chłopców wiedział, że na Fabrycznej numer 9 był schron. Było kilka schronów, ale on wiedział o takim schronie na strychu. Ten strych to był taki duży dom na Fabrycznej 9, który stał trochę w głębi, bo z przodu były takie drewniane. Ja tam nigdy w życiu przedtem nie byłam. I okazało się, że tam ten strych miał takie fligelim. Co to są fligelim? To takie architektoniczne, takie jakby ptaszki czerwone dla fasonu. To widziałam to w Austrii także. I co to było? Jak to się robi? To znaczy strych idzie normalnie, jest dosyć ciemny, ma tam takie małe okno, ale żeby te ptaszki wybudować takie, no nie wiem jak to jest, takie piramidy, to są takie oddzielenia niby strychu, bez okien, bez niczego i strasznie niskie. To znaczy, że tam można wejść tylko na kolanach, z trudem stać na kolanach albo siedzieć. I tam jacyś mieszkańcy, którzy nie mieli pieniędzy na schron, to po prostu zabili wejście starymi deskami, tak jakby dalszy ciąg, nawet ze szczelinami i to wszystko. I wybili tam w cegle z muru jedną cegłę, że wszystko było, że było widać tak jak przez małe okienko, co się działo na całej Fabrycznej, aż do szpitala. I ja o tym oczywiście nie widziałam, ale on nas tam wciągnął. To było już chyba po 3 godzinach, jakieś godzinie 12. Niemcy tam 3 razy dziennie chodzili obszukiwać wszystkie mieszkania, szukali Żydów. Te wszystkie eleganckie schrony, które za pieniądze były wybudowane, jako piwnice czy tam w ścianach zamurowanych, wszystko znaleźli, opukiwali. A nas, to było w ogóle nie najprymitywniejsze. Jeśli wchodzili na strych, opierali się ręką tą samą, to myśmy nie mogli tam dyszeć, a byliśmy we trójkę. Bo gdyby słyszeli nasz oddech, ale oni nas nie widzieli, bo u nas było ciemno. Później się okazało, że na tym samym strychu jest jeszcze taki fligiel, ale tam było 11 osób. I tak samo ich wszystkie schrony wyjęli. Między innymi była tam córka i żona profesora Datnera, to jest znany historyk. Więc ta córka, ponieważ była moja koleżanka, ona przeszła na jeden dzień do nas i matka nie pozwoliła, bo gdzie w takim prymitywnym schronie. I zabrała ją z powrotem, nazajutrz ten schron wyjęto. A myśmy przez tą... Jeśli ich prowadzili przez fabryczną, tośmy widzieli, jak ich prowadzili. W nocy słyszeliśmy bardzo dużo strzałów, bo pojedyncze grupy oporu, które jeszcze istniały i były schowane, oni wychodzili, a Niemcy chodzili po getcie, bo pilnowali i getto, żeby nie obrabowali. Oni do mieszkań nie wchodzili, Niemcy wtedy, bo się bali.
O odmówienie modlitwy za zmarłych bardzo proszę rabina Macieja Pawlak.
Shiramalot bima makrim kratika Adonai Adonai shima bekoli tichinos negakshvot lekol tachanenai im avonot yisvarya Adonai mi yamot kim chachaslicha leman tivare kiviti Adonai kivta nafshi ולדורו כוחלתי נפשי לאדוני מי שומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל לאדוני, כי אם אדוני כחסד וקרבה עם עובדות, וכו יבדה את ישראל מכל עוונותיו.
דבר יפו משומצה, תויס נדע אופיסניה, תויס נדע אופיסניה, בזוודי, i ciągle Niemcy szukali pierwszy miesiąc, ciągle. Później myśmy widzieli, zaczęli przychodzić Polacy sprzątać mieszkanie, ponieważ getto sprzedali czym firmom, jakiejś firmie meblowej, żelaznej, no nie wiem. I to wszystko, co przecież Żydzi zostawili, to trzeba było wynieść. Więc myśmy widzieli, że nas znajdą Polacy i na pewno albo wydadzą, albo nie, ale najpewniej tak. Wobec tego, ponieważ ten jeden chłopak, nasz łącznik był, a ten drugi chłopak zginął, ten, który mnie uratował. W nocy Niemiec usłyszał kroki, więc zaczęli strzelić i trafili jemu w nogę, ale to była kula, to się nazywała kiedyś kula dum-dum i była zabroniona przez konwencję genewską. To są kule, które wyrywają, wchodzą i wyrywają olbrzymią kawał mięsa. On leżał tam u nas w tym schronie, myśmy niczego nie mieli. Ja wskoczyłam, w nocy wyszłam do, to było małe getto, w którym Niemcy pozwolili krótki okres być temu Judenrat i policji. Nie, i to nie wszystkim. I ja tam poszłam do szpitala szukać zaszczyku i maści, ale szpital już nie istniał. Spotkał mnie były komendant żydowskiej policji w getcie, ponieważ on mnie znał, bo ja się w szkole pani Woźnickiej uczyłam z jego córką w jednej klasie i wiedział, że jestem córką lekarza, to powiedział, słuchaj, ty zostań, bo my jedziemy osobowymi wagonami do prawdy do pracy, a nie do Treblinki. Nam to obiecali i nie towarowymi i ja cię podam za moją drugą córkę. Ja oczywiście nie zostałam, nie dlatego, że mu nie wierzę, oczywiście, że to był absurd, bo ich zawieźli od razu do Treblinki. To był absurd, ale ja po prostu musiałam wrócić przecież do nich, to było zupełnie jasne. Dostałam jakąś maść Rywanol, to jest, ja wiem, na jakąś głupią rankę. On niestety zmarł i myśmy musieli w nocy go pochować tam pod... Zrobiliśmy znak pod takim i takim drzewem, między drzewem i jeszcze, kiedy wróciłam w 45, przed 45 roku i pierwsze co weszłam, to szukałam, to już w ogóle nie było tego domu i nie było tych domów i tam nadal jest taki garaż. Stały tam też wtedy, już był garaż, nie wiem, to chyba Niemcy już zburzyli, nie wiem, ale był już nie, chyba w 1945 roku i szukałam, a nie znalazłam ani drzewka, ani nic. Dowiedzieliśmy się od dwóch naszych też, którzy siedzieli w schronach, ale oni właśnie zajmowali się tym podpalaniem. To już po dłuższym okresie nośmy się dowiedzieli, że schron na ulicy Chmielnej, w którym siedzieli wszyscy ci wodzowie tych partii, tych konspiracyjnych organizacji, że ich wydali. I wydał ich Szewc, Szucman, tak, nie... Szutman. Później myśmy nie wiedzieli, że on wydał. On przyszedł do nas do partyzanki, myśmy go przyjęli. On się też podle tam, ale skąd myśmy wtedy nie wiedzieli o tym? Bo ja wtedy on powiedział, że wydali, ale kto wydał, to nie powiedzieli nam. I że ich wszystkich rozstrzelali. I wiedzieliśmy, że to już jest koniec wszystkiego. Myśmy postanowili wyjść do lasu. To były tylko chłopcy i młodzi i mieli broń, no nie doskonałą i nie każdy miał. No później to już miał każdy, ponieważ Sowieci się do nas, ci Niemcy rzucili nam spadochronu z Moskwy, zrzucali później, ale to już było w późniejszym okresie, to już było na pół roku, na 8 miesięcy przed wyzwoleniem.
El maler rachamim, shochen v'amromim. Hametzeh menucha nechon agash v'shvina, b'mvalot k'dosh m'tachorim k'zohar k'arakiya. Mazkirim et nishmot kol yehudim she'nehargu v'chzhanikbaru v'bialistok. Al kiddush k'ashem b'avush, anon mazkirim et nishmotam, v'gan eden t'hye menuchatam. לכן בעל הרחמים יסתירם בסד כנפוף לעולמים ויצרור ויצרור כחיים את נשמותם אדוני חו נחלתם וינוחו בשלום על משקבתם ונאמר אמן.
Szałach, całkowita zagłada, Endlösung, ostateczne rozwiązanie, Holokaust, całopalenie. To najstraszniejsze, najbardziej złowrogie słowa XX wieku. Chylili głowę, wspominając naszych braci, podjęli bój w obronie życia, godności i honoru. Ten bój stał się częścią historii miasta, pełni zadumy, wyrażając hołd i podziw. Wspominamy bohaterskich wojowników. Wspominamy dramatyczne losy wszystkich mieszkańców getta. Wspominając żydowskich bohaterów, myślimy też o tych, którzy w imię ludzkiej solidarności ryzykowali własnym życiem. Nieśli pomoc ściganym i prześladowanym, którzy ratując jedno życie, ratowali cały świat. I wołamy nigdy więcej.
Ja to opowiadam tylko, żeby jak chociaż niewiele uczcić tą pamięć tych dzielnych, którzy zginęli, młodych ludzi, którzy zginęli, którzy wiedzieli, że idą na 100% śmierć, żeby chociaż w małym stopniu uczcić tych, którzy zginęli i których nikt nie może wspominać.
Jesienią 1943 roku Ewa Kracowska przedostała się z Białegostoku do Puszczy Knyszyńskiej. Walczyła w jednym z radzieckich oddziałów partyzanckich. W lipcu 1944 roku wraz z wojskami Armii Radzieckiej wróciła do wyzwolonego Białegostoku. Dziś mieszka w Izraelu. Jest jednym z ostatnich żyjących powstańców z białostockiego getta. Audycję przeżyłam, żeby pamiętać, przygotował Wiesław Szymański.